Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem. Maja 1981 roku. Na placu Świętego Piotra Ali Akcza strzela do Jana Pawła II. Czy był samotnym zabójcą? Czy działał na czyjeś zlecenie? Jeśli tak, to na czyje? Dlaczego doszło do zamachu na Jana Pawła II, papieża Polaka? O tym dziś w Sekielski Online. Ja nazywam się Tomasz Sekielski, a moimi gośćmi są autorzy książki W czerwonej sieci. Książki, która jest zapowiadana jako powieść sensacyjno-szpiegowska o zamachu na Jana Pawła II. Marcin Faliński. Dzień dobry. I dobry. Rafał Barnaś. Marcin Faliński jest byłym oficerem Agencji Wywiadu.
Tak.
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 Tak. Rafał Barnaś jest historykiem z wykształcenia.
Tak jest.
Tak, bo tak zerkam tutaj sobie na wasze notki jeszcze biograficzne, że czegoś nie pokręciłem. Zaraz o książce, ale najpierw chciałbym zareklamować coś jeszcze jednego. Dostałem od Marcina Tyca, sokiznatury.pl, taką oto flaszeczkę. Bezalkoholowy napój mszalny. Wersja limitowana, specjalnie do tej książki dodana. Pięknie się komponuje. To jest napój bezalkoholowy. A więc mogę go otworzyć. Wypiliście?
Oczywiście.
I co smakowało? Bo ja jeszcze nie piłem.
Bardzo.
Jest naturalny, więc jest kwaskowy.
Kwaskowy. Mhm. Osłodziłeś sobie whisky?
No można powiedzieć, że...
Bourbonikiem na przykład?
Myślę, że do wersji sour by pasowało.
Tak? Mhm. A ty, Rafale?
Tak.
Sam soczek czy...
Sam soczek.
Tak?
Sam soczek.
Alkohol nie, nic, nie. Nic z tych rzeczy. Bardzo dobrze.
Ja uważam. Szkoda tutaj...
Poza tym jesteśmy w Sekielski Brothers Studio, gdzie mój brat rozmawiał o nałogach.
O właśnie.
Więc tym bardziej nie należy reklamować alkoholu. Proszę bardzo.
Proszę.
Soczek nalewam. Marcin Tyc, bardzo dziękujemy za napitek do tegoż programu.
No, warto dodać, że...
A ja z Gwincika.
Warto dodać, że skąd to się wzięło w ogóle, skąd pomysł na ten sok.
Tak.
Mianowicie Marcin nas... jeszcze przy operacji Retea z Markiem Kozubalem zainspirował do tego stopnia swoim zaangażowaniem w produkcję takich soków, że postanowiliśmy umieścić takiego właśnie Marcina w Brazylii, w sadzie w środkowej Brazylii.
A, czyli to jest takie podziękowanie?
Tak, dla Marcina, który...
Nie, to dla was.
To dla nas, ale jednocześnie... Ale podziękowania dla Marcina, który nam w operacji Retea podrzucił taki motyw.
Książka W czerwonej sieci. Moskwa, wrzesień 1980 roku. Na tajnym spotkaniu w siedzibie KGB zapada decyzja o przeprowadzeniu zamachu na Jana Pawła II. Na wykonanie zlecenia oficerowie mają pół roku. Rusza zakrojona na szeroką skalę akcja werbowania współpracowników z różnych stron świata. Wykorzystując ludzkie słabości, problemy finansowe czy ortodoksyjne poglądy, Rosjanie szybko tworzą specjalną grupę, w której skład wchodzą Polak, Turek, Bułgar, Szwajcar i Francuz. Dzieli wszystko – pochodzenie, osobowość, status społeczny, wiek, ale łączy wspólny cel – uciszyć papieża i co za tym idzie, powstrzymać zmiany zachodzące w bloku państw wschodnich. Rozpoczyna się gra, której finał będzie miał miejsce w maju 1981 roku na placu Świętego Piotra. To jest krótka zapowiedź tego, co w książce. Przeczytam jeszcze rekomendację Ewy Ewart, która tę książkę poleca, znana dokumentalistka. Marcin Faliński i Rafał Barnaś oferują świeżą perspektywę na główne wątki zamachu na życie Jana Pawła II. To wydarzenie, wokół którego wciąż są pytania bez odpowiedzi. Znane fakty i pozyskane przez autorów nowe, bezcenne informacje, kamuflowane przy pomocy fabuły, przenikają się nawzajem, ujawniając misterną grę międzynarodowych wywiadów i skandale w Watykanie. Umiejętnie budowane w narracji napięcie znajduje w powieści zaskakujący finał, do którego doszło w maju 1981 roku na placu Świętego Piotra w Rzymie. Tyle rekomendacja Ewy Ewart i tyle taka zajawka, o czym ta książka jest. Ile w tej książce, Rafale, jest fikcji, a ile jest prawdy?
To znaczy, oczywiście jest to powieść, więc my sobie mogliśmy pozwolić na pewnego rodzaju przedstawienie, jakby dopisanie historii, których nie jesteśmy w stanie zweryfikować, gdybyśmy pisali książkę dokumentalną. Natomiast do tej książki w ogóle zainspirowało nas kilka spraw, a między innymi poznanie nowych dokumentów i nowych okoliczności, które wcześniej w ogóle nie były brane.
Co to za dokumenty i okoliczności?
Przede wszystkim, jeżeli chodzi o wątek bułgarski, który do tej pory był powtarzany jako mantra, że Bułgarzy byli organizatorami tego zamachu, że oni jak gdyby do tego doprowadzili. My nawiązaliśmy współpracę z takim dziennikarzem bułgarskim, Krasimirem Krumowem, który przesłał nam dokumenty, które pokazują skalę dekonspiracji wywiadu włoskiego w Bułgarii między 1969 a 1974 roku. I to była największa dekonspiracja wywiadu włoskiego w historii, kompromitacja wręcz można powiedzieć, gdzie wezwany ambasador do MSZ-u bułgarskiego stracił przytomność z wrażenia. I dlaczego to jest takie ważne? To jest ważne dlatego, ponieważ kiedy był zamach, kiedy było prowadzone śledztwo, prawdopodobnie Włosi chcieli się zemścić za to.
Bo jak i później, dlatego skierowali w kierunku oskarżenia w kierunku Bułgarów, tak?
Tak, i to jest właśnie, jeżeli później śledziliśmy dokładnie dalsze losy oskarżonych, między innymi Antonowa, który był najbardziej tutaj osobą taką, no, starano go wrobić się, jak się później okazało, to się nie trzymało kupy wszystko. Antonow zmarł w odosobnieniu, w biedzie, dostał jakąś rentę taką bardzo niewielką przez rząd bułgarski i gdyby on był oficerem wywiadu i gdyby on był faktycznie w jakiś sposób zaangażowany, to jest pierwszy, jak gdyby taki pierwszy punkt, to wtedy służby nie zostawiłyby go sami, bo wtedy morale wszystkich oficerów by tam spadło, bo on zostałby jak gdyby tak na pastwę losu zostawiony. Ale jest jeszcze jedna ważna sprawa. Właściwie najważniejsza w tym wszystkim. On został uniewinniony przez ten sąd w Rzymie, we Włoszech, z braku dowodów. I teraz co się okazuje? Okazuje się, że później wszystkie inne śledztwa, które były prowadzone między innymi przez IPN, one ten wątek pogłębiają. To znaczy w tym sensie, że informacja, którą teraz można znaleźć w internecie, ona mówi, że jeden z prokuratorów odnalazł informację, że Antonow był tajnym współpracownikiem wywiadu bułgarskiego. No ale skoro był pracownikiem linii lotniczych w Rzymie, no to musiał być. Więc to ta informacja nic nie wnosi, ale jednocześnie w tej narracji, która wcześniej była skonstruowana, ją umacnia, gdyby uwiarygadnia. Drugą sprawą, dużo bardziej taką interesującą dla nas jako Polaków, jest wątek Polski. Mianowicie ja przy wcześniejszych publikacjach współpracowałem z Edwardem Kotowskim, oficerem wywiadu PRL w Watykanie, który no jest jednym z najbardziej znanych, cenionych oficerów wywiadu białego tak zwanego. Czyli po prostu tam był bardzo, bardzo wpływową osobą, jeśli chodzi o pozyskiwanie informacji w Watykanie i w Rzymie. Obracał się na szczeblach bardzo, bardzo wysokich. I on nigdy prawdopodobnie by nie powiedział tego wątku polskiego, gdyby nie został zdekonspirowany w 2009 roku. Kiedy został zdekonspirowany w 2009 roku i kiedy się wybronił z tego oskarżeń, ponieważ został zdekonspirowany jako jedna z osób, która przygotowywała, pomogła przy przeprowadzeniu zamachu na Jana Pawła II, ponieważ prowadził agenta o pseudonimie Prorok, który się do tego przyczynił. On się później z tego wybronił, ale później on powiedział, dobra, no słuchajcie, wątek Polski był, ale nie taki jak ja tutaj, jak mnie oskarżaliście, bo wątek Polski był związany z domem pielgrzyma polskiego na Via Pfeiffer, znaczy to był dom pielgrzyma, my to w książce zmieniliśmy troszkę nazwę, bo wiadomo, to jest powieść.
Domem pielgrzyma wiadomo, kto był związany.
Tak.
To za chwilę o tym pewnie.
Tak, i właśnie tutaj nie chcę też przedłużać, ale to jest bardzo fascynujące, ponieważ kiedy my z Marcinem się zajęliśmy badaniem tej sprawy, doszło, taki logiczny ciąg prowadził nas, że to nie było tutaj, nie mogło być w przypadku. Jest też jedna historia bardzo taka smutna i taka, powiedziałbym, miłosno, nieszczęśliwej miłości, ponieważ prawą ręką szefa tego domu pielgrzyma...
Ojciec Konrad Hejmo.
Nie. Ale... Był, on tam pracował. Ale to jest jeszcze inna...
Znaczy, dlaczego mówię, że głośny tak. Dom Pielgrzyma, ponieważ później przez lata...
On rozsławił to jakby
później. On był szefem tego Domu Pielgrzyma, tak. A jego kariera zakończyła się wielkim skandalem, gdy okazało się, tak. Że był tajnym współpracownikiem bezpieki.
Tak jest. Tak jest. Konrad Hejmo, i przede wszystkim też tutaj, jeśli o niego chodzi, rozpoczął współpracę z Lakarem słynnym, polskim nielegałem w Niemczech, który zwerbował go jako z RFN-u, jak gdyby był. Czyli on nieświadomie jak gdyby przekazał informacje, które i tak później trafiały do Polski.
No nieświadomie jak nieświadomie. Tam są, są dyskusje co na temat jego nieświadomości. Ale to już nie o tym jest ta książka, to jest trochę wątek poboczny. No to wróćmy do tego Domu Pielgrzyma.
Tak, ja to jeszcze pokrótce przedstawię. Chodzi o co? Chodzi o to, że ten szef tego Domu Pielgrzyma, jezuita, Kazimierz Przydatek, on pewnego dnia przyprowadził taką młodą dziewczynę do Edwarda i z prośbą, żeby przyspieszyć wyrobienie jej paszportu. Ponieważ ona kocha bardzo takiego cypryjskiego lekarza. Ten lekarz jest bardzo z niej zakochany, ona w nim. Tam pokazywała zdjęcia, plaża na Cyprze. Tam jest jej dom, rodzina już drobi nogami, żeby po prostu ją poznać, zaakceptować. No ale Edward pyta, mówi, no ale dobra, no ale słuchaj, no ale ty się nie boisz, czy to muzułmanin? Nie, on w ogóle kocha papieża. On i jego koledzy chodzą z nami. Ja ich tutaj jestem przewodniczką, bo ona była, zajmowała się pielgrzymkami, no czy Polakami się opiekowała. I ona, ja ją zabieram go tutaj, tam chodzimy, tutaj chodzimy. No i Edward mówi, no ale jak to, przecież to są muzułmanie. To nie, oni kochają papieża. No i teraz co się okazało? Nastąpił zamach wkrótce później. Tajemniczy Cypryjczyk znikł.
Przystojny.
Przystojny w ogóle. A dziewczyna znikła również. I co się okazało? Dziewczyna trafiła do zakonu. Czy świadomie, czy chętnie, czy została ukryta przed światem, tego nie jesteśmy w stanie zweryfikować. Udało się zweryfikować z dwóch źródeł, że ona faktycznie jest i do tej pory żyje. Jest to bardzo smutna historia, więc my jak gdyby nie drążyliśmy, bo ona do sprawy nic nam nie wnosiła pod względem takim, prawdopodobnie była tylko takim trybikiem nieszczęśliwym w tej całej sytuacji. A co się działo później? Kiedy papież przeżył, pierwszą rzeczą, którą zrobił, to pozbył się jezuity.
Szefa.
Tak, szefa.
Decyzja osobista, to bardzo ważna.
Tak. I teraz my dotarliśmy do informacji, że tam panował wielki chaos. Jesteśmy w stanie przypuszczać, że to był chaos deterministyczny, czyli potrzebny komuś. Jak gdyby ten bałagan miał tam pewnego rodzaju...
No ale to by wskazywało, znaczy decyzja Jana Pawła II wskazywałaby na to, że on wiedział o tej intrydze, tak? Więcej niż sam mówił.
Coś mógł wiedzieć.
Jest, jeśli chodzi o to, czy Jan Paweł coś wiedział. My jeszcze inny wątek poruszamy, francuski. To jest taki wątek, który jest w ogóle nieznany, albo mało znany, albo niepublikowany. Mianowicie przed zamachem na Jana Pawła II przyjechała specjalna misja oficerów wywiadu francuskiego do Watykanu z informacją, że jest przygotowywany zamach na niego. I teraz tak, tą informację zlekceważono. To znaczy ani włoskie, ani watykańskie służby nic z tym nie zrobiły, nie... wprowadzono żadnych nowych procedur, nie ograniczono aktywności papieża, publicznej aktywności. No, nic się nie stało. Możemy się tak zastanawiać, bo to się wpisuje w ten chaos, że być może jednak były siły, były grupy osób, no na pewno służby również w tym były zaangażowane, żeby po prostu to tak było, mimo że są ostrzeżenia. I myśmy weszli w tą informację...
Poczekaj, przepraszam tak. Marcin, tylko że to oznacza, że no, ty wiesz lepiej ode mnie, od nas, ze swojej praktyki zawodowej, że jeśli przyjeżdża przedstawiciel niewrogiej służby...
No, przyjaznej,
nawet
można
przyjaznej
powiedzieć.
Powiedzmy, że nie jest wroga, tak? Przyjeżdża przedstawiciel służby specjalnej z informacją, że może dojść do czegoś niebezpiecznego, tak? Grożącego życiem przywódcy kraju, ważnemu politykowi, czy no... komukolwiek, jakiś zamach na terenie danego kraju, no to jeśli służby to bagatelizują, to albo są nieprofesjonalne, albo biorą udział w spisku. Trzeciej możliwości nie ma.
Tak, tylko że tu mówimy, że biorą, tu mogą być nieświadome. Też. Mamy tutaj, ta bierność tych służb może być, po pierwsze, wykluczyłbym nieprofesjonalność, bo mówimy i o włoskich służbach, i watykańskich. Mm-hmm. Nie mówimy o jednym oficerze, tam było kilku pułkowników wywiadu, poważne osoby przyjeżdżają, to jest delegacja, to nie jest jeden,
to, dlaczego
to nie są kuluarowe rozmowy.
No właśnie.
W związku z tym albo otoczeniu Jana Pawła II zależało, żeby Jana Pawła II po prostu wyeliminować.
Wystawić.
No. Wystawić, albo radzieckie służby dotarły do takich osób, które nie podejmowały żadnych działań. A dlaczego o tym mówię? Jeszcze tylko szybko ten francuski wątek. Skąd on się w ogóle wziął? Okazało się, że Francuzi się dowiedzieli od swojego agenta w służbach rumuńskich o tym. Gdzie w ogóle służby rumuńskie nie występowały dotychczas jako jakikolwiek gracz w tej sprawie. A to by oznaczało, biorąc pod uwagę, że Stasi w tym też była, że jednak radzieckie służby penetrowały, czy rozpoznawały możliwości wykorzystania obcych służb albo do przeprowadzenia akcji, albo do zamaskowania tej akcji. W każdym razie mamy tu trzy służby, no nie mówiąc o radzieckiej KGB, ale mówimy o rumuńskiej, o bułgarskiej i o niemieckiej. Tu Rafał pewnie powie o tym wątku właśnie słynnego ochroniarza papieża. A propos bezczynności służb.
Znaczy, to jest bardzo skomplikowane. Przede wszystkim musimy zaakcentować jedną rzecz.
Dobrze, ale poczekajcie, żebyśmy trochę uporządkowali, żeby nasi widzowie nie zgubili się w gąszczu hipotez. Czyli tak, decyzja zapada na Kremlu.
Tak, tak.
I jest przekazana do wykonania Stasi.
KGB.
Znaczy, KGB, ale KGB jako podwykonawca...
No tak, szuka sobie do różnych czynności.
Ale oni mogą o tym nawet nie wiedzieć, co robią. W sensie są klibikiem...
Ale wiadomo, że KGB ma przełożenie mocne na Stasi. Poza tym Stasi słynie ze swojego profesjonalizmu, jest bardzo, nie jest wielką służbą specjalną, ale jest znakomicie zorganizowana.
No ma na zachodzie Europy z możliwości.
Dobra. Słynny Markus Wolf, szef wywiadu wschodnioniemieckiego, przez lata człowiek dobrze przyjmowany w Moskwie po 80.
Zaprzyjaźniony przede wszystkim, to jest ważne.
To prawda, więc trafia zlecenie, czy to wprost, czy... jakoś zakamuflowane, do Stasi zapewne. I to Stasi później linkuje do Bułgarów i Rumunów.
Tego nie wiemy, czy szło to bezpośrednio.
Nie jesteśmy w stanie teraz tego ustalić.
Ale niewykluczone, że mogło iść tak, ale mogło też iść tak zwanym obiegiem. Że sądowanie następowało...
Przetarg Ruscy ogłosili po prostu.
Można by to tak nazwać. Kto da więcej może, no, na tej zasadzie.
Kto da większą gwarancję...
Tak, wykonalności.
I teraz jeszcze jedną rzecz warto zaakcentować a propos ZSRR, czyli szefa KGB Andropowa. On miał obsesję na punkcie utraty płynności albo wpływu na... albo inaczej. On miał obsesję i bał się rewolucji. On doświadczył tej rewolucji, to jest bardzo ważne pod względem takim, żeby poznać jego psychikę. On doświadczył roku 1956, kiedy był ambasadorem ZSRR w Budapeszcie i zobaczył, że ta władza socjalistyczna, ona nie jest taka silna, że ci Węgrzy potrafili wieszać tych wszystkich aparatczyków na latarniach.
Kolaborantów.
Jego
potrzebna interwencja Moskwy była.
Tak, jego to przeraziło. Więc on miał taki jak gdyby... miał powód, żeby reagować szybko. Papież Polak w tamtym czasie, w 78 roku, to było dla nich coś, co mogło zaszkodzić postępom demokratycznym w krajach Europy Wschodniej.
Bali się.
Tak. Bali się, że
na przykład Polska się zacznie wyłamywać, tak, i to, że papieżem jest Polak, sprawi, że właśnie nagle Polska się zbuntuje, a za Polską pójdą kolejne kraje. I ta cała akcja...
Taka nasza jest teza. I co jeszcze można by dołożyć, jeśli chodzi o Stasi, że ochroniarzem papieża, który trzyma papieża po zamachu, po
zasłania ciałem, tak.
Zastrzałania ciałem. On kilka lat później ginie w niewyjaśnionych okolicznościach na terenie Watykanu. Ginie jego...
Znaczy, doprecyzuję może, w 98.
Ósmym, tak, ale to już jest dłuższy czas. W każdym razie okazuje się, że i ginie jego żona i jego kochanek.
Domniemany, ale który okazało się nie był kochankiem, jak się później okazało.
Ale trójka cała ginie w Watykanie.
I to jest historia, która jest bardzo przemilczana przez wszystkich. Ona się wiąże, on w sposób pośredni bardzo z tym, o czym piszemy w książce, czyli o tym, co doprowadziło do zamachu na Jana Pawła II. Natomiast ten temat jest jak gdyby wyautowany z analiz i z jakichś takich poważniejszych publikacji.
Znaczy wiesz, no, Watykan słynie z umiejętności ukrywania pewnych spraw, tuszowania, z mowy milczenia. Tak naprawdę za spiżową bramą jest potężne bagno, tak. którego nie udało się oczyścić ani papieżowi Polakowi, ani teraz nawet Franciszkowi, który dobrze zaczynał próbował zaczynać a propos finansów kościelnych i Banku Watykańskiego.
Widzimy
wszyscy, nie jest w stanie powiedzieć, kto jest zły, a kto dobry na wojnie w Ukrainie. I to jest żenujące.
Bo stał się uwikłany prawdopodobnie, bo oni mają tendencję uwikłania.
To jest straszne. Ale dobrze, ale wróćmy do tego, bo to jest bardzo pasjonująca teoria. I z waszych ustaleń, czy jest ten polski wątek, jest francuski, o którym mówicie. I rozumiem, że kto według waszych ustaleń, czy też waszej hipotezy, sięga po Ali Akcze?
Po Ali Akcze na pewno w tym są Bułgarzy. Udało nam się takich ciekawych materiałów czy informacji dotrzeć, jak Bułgarzy funkcjonowali na styku z Grecją czy z Turcją. Jak Amerykanie organizowali obozy filtracyjne dla tak zwanych uciekinierów.
Z Bułgarii.
Ale ci uciekinierzy też byli współpracownikami czy oficerami kadrowymi wywiadu bułgarskiego. W związku z tym mniejszość turecka w Bułgarii. To wszystko powodowało, że te relacje bułgarsko-tureckie, te możliwości, jakbyśmy powiedzieli, operacyjne Bułgarów na kierunku tureckim były znaczne. Mhm. To jednak była Turcja, to jednak i do dzisiaj jest taką bramą na Bliski Wschód. Zresztą Bułgarzy przez tą bramę operowali dalej właśnie w tych latach na Bliskim Wschodzie. W związku z tym myślimy, że Bułgarzy mieli tu za zadanie przede wszystkim, to jest taka hipoteza oczywiście, zrobić przynajmniej taką maskirowkę, działania pozorowane względnie, mogli działać zupełnie nieświadomie, kierowani umiejętnie przez Sowietów.
Okej, czyli według was to oni znajdują Ali Akcze, tak?
Znaczy tutaj jest bardzo ciekawa jeszcze jedna sprawa. Mm-hmm. Bo to jest tak skomplikowane, żeby to jak gdyby nie chcemy też tak mieszać, ale Ali Akcze...
Mieszaj, Rafał, mieszaj.
Mieszać, no. To dobrze. O co chodzi? Chodzi o to, że kiedy papież przyjeżdża do Turcji, Ali Akcze, to jest 80. bodajże rok, Ali Akcze już jest jednym z najbardziej poszukiwanych tureckich przestępców, który zamordował jednego z redaktorów naczelnych lewicowej gazety.
Piszemy o tym właśnie.
Jest najbardziej poszukiwanym mordercą.
Z biegiem.
Właśnie. Co się dalej dzieje? Wcześniej zostaje złapany, zostaje umieszczony pod Stambułem, czy w więzieniu zostaje wojskowym umieszczony i z którego ucieka. Po prostu ucieka. I ten sam Ali Akcze później, kiedy papież przyjeżdża do Turcji, wysyła list, że chce go zabić. I to jest szaleństwo, które pokazuje, że to jest człowiek sterowany, bo później, kiedy doszło do tego zamachu 13 maja, okazuje się, że oni mówią, tak, to ten ekstremista, który już groził papieżowi, kiedy ten był w Turcji.
Znaczy, żeby nie było wątpliwości.
Jest gotowy.
I wszyscy już mówią, faktycznie. I poszło.
Zgadza się, tak?
Zgadza się. I tu później już nie było dalszych pytań, szukania, bo było tak, ekstremista, ale tak on groził. Przecież on go chciał już w Turcji zamordować.
Poszukiwany, przestępca, uciekinier. No idealny jest
człowiek. Się zgadzało tutaj. Nie trzeba było szukać jakichś tam wątpliwości.
Przygotowany, podejrzany.
Tak jest.
Od początku do końca.
Od początku do końca. Nawet jakby go nie było na tym placu, a był, to i tak można by było na niego
wskazać. Niezależnie co by zrobił, tak.
Dokładnie. Ja tylko jeszcze dodam o tym wątku francuskim, bo on też jest taki dosyć, bo można zadawać pytania, a dlaczego się potoczyło, a nie inaczej. Wtedy akurat kilka dni przed zamachem 13 maja, w niedzielę, tak jak dzisiaj, wybory były prezydenckie we Francji. Rywalizował Valéry Giscard d'Estaing z...
Tak, bo nagrywamy ten program 10 kwietnia.
Tak jest, z Mitterrandem. I o co tutaj chodziło? Od wielu lat szefem SDEC, czyli wywiadu służb francuskich, był de Marange, bodajże tak się nazywał ten pan, bardzo wpływowy, a te służby wtedy były bardzo skompromitowane swoimi działaniami w Algierii, w Indochinach. Po prostu oni jak gdyby wiedzieli, że muszą osiągnąć jakiś sukces, żeby później, bo jeżeli wygra socjalista, żeby się z nim jakoś tak dogadać.
Naszym językiem można by powiedzieć, że przy nowych panach, żeby mogli zaistnieć.
Mhm. Tak jest. I teraz wysłana delegacja do Watykanu przez tego de Marange'a, ona miała doprowadzić do tego, że oni coś wiedzą, chcą pomóc i później ewentualnie, jeżeli uda się temu zapobiec, no to przy rozmowach z nową władzą, bo zakładali, że wtedy ten Mitterrand może wygrać, jakoś uspozycjonuje ich inaczej, oni dalej będą mogli funkcjonować. Jak wiemy, z nieznanych dla nas przyczyn nie zostali przyjęci ci pułkownicy, nie zostało to potraktowane w sposób taki poważny. Valéry Giscard d'Estaing przegrał, Mitterrand rozwiązał później te służby. Szef de Marange później zajął się prywatnym biznesem, już do sprawy nigdy nie wracał.
Ale słuchajcie, bo zastanawiające jest mimo wszystko przy takiej intrydze międzynarodowej i przy tym Ali Akczy, który no w ogóle właściwie jakby podskakiwał, że on tutaj, prawda, jest i on w ogóle chce zabić tego papieża zanim w ogóle na wiele miesięcy przed zamachem. I tak, Turcja jest wówczas, w 80-tych latach, w strefie wpływów, że tak powiem, tej Europy Zachodniej. Jest w NATO, Amerykanie, jak sami zresztą wspominacie, bardzo tam się obawiają pewnych przenikania z Bułgarii, też agentów. Bułgaria jest wówczas krajem należącym do bloku komunistycznego. Powtarzam to trochę, bo żeby też młodsi widzowie nasi wiedzieli, bo to 40 lat, słuchajcie, wstecz. I teraz, jak to jest możliwe, że z Turcji, kraju będącego w NATO, do Włoch, kraju też będącego w NATO, bez problemu przedostaje się zamachowiec, który ogłasza wszem i wobec w ogóle, że on chce zabić papieża, jest na placu Świętego Piotra. No bo wydawałoby się, że choćby Amerykanom, Jan Paweł II to była postać dla nich pozytywna i oni grali na Jana Pawła II. Dużo się mówiło o tym, jak Reagan z nim współpracował.
Finansowanie Solidarności.
I tak dalej, no i tak dalej, i tak dalej.
Ewidentnie,
tak.
Prawda?
Więc przegapiono, nie wierzono w to, że może dojść do takiego zamachu, że świat wówczas był rzeczywiście inny i wiesz, no, wtedy nawet papież nie miał tak wielkiej ochrony. Ten samochód papamobil, który nie miał tych szyb kuloodpornych i tak dalej, i tak dalej. Czy to wynikało z tego, że wówczas żyliśmy w innym świecie i nikomu do głowy by nie przyszło, że jakiś tam Ali Akcza rzeczywiście będzie strzelał? Czy może jednak, no właśnie, ten spisek wykraczał poza kraje komunistyczne?
Ja właśnie tylko dodam a propos Turcji, bo to jest bardzo ciekawy wątek. Mianowicie Turcja to głębokie państwo. Tutaj olbrzymie, ale też takie, gdzie wpływ na władzę miała mafia. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ Abdullah Cetli, szef Szarych Wilków, który prawdopodobnie przekazał pieniądze i broń Akczy, w 1996 roku zginął w wypadku w Sukurluk. I to nie byłoby tym nic dziwnego, gdyby nie jechał z tureckimi parlamentarzystami, z szefem policji tamtejszej, jak gdyby to był taki szok dla społeczeństwa, że jeden z najbardziej znanych terrorystów ginie w elitarnym gronie.
Towarzystwie.
I to pokazało powiązania te, które były. To jest o tyle ważne, że Turcja pomimo swoich tendencji do patrzenia na zachód, ona była krajem, gdzie rządziły różne powiązania, które niekoniecznie po prostu były takie jak główne, jak rząd po prostu.
No i wracając, myślę, że też świat był inny wtedy, na pewno. Pewne rzeczy były niewyobrażalne. Ale były służby takie jak chociażby radzieckie służby, które świetnie obracały się w tym i dla nich to była po prostu, to był chleb powszedni. I myślę, że to my tu w Polsce, nawet na Zachodzie, mogliśmy tego nie zauważać. Dla nich to było do zrealizowania. To był jakiś jedna z dróg przyblokowania zmian w Europie Południowo-Wschodniej.
A czy polskie służby były w ogóle według Was na jakimkolwiek etapie informowane i wciągane do tej rozgrywki? Czy po prostu nie ufano i zakładano, że ponieważ papież jest Polakiem, to...
To z Ewą Ewart właśnie rozmawialiśmy na ten temat a propos Gierka, z którym przeprowadziła wywiad. Odkąd papież został wybrany, Polak papieżem, Gierek powiedział... Znaczy skończyła się przyjaźń między Gierkiem a Breżniewem. Bo Gierek powiedział, że przede wszystkim jest Polakiem. Że, w sensie, że polskim służbą... My to piszemy o tym w książce. Niewykluczone, że Polaków chciano by to wrobić. To byłoby najlepsze rozwiązanie, ponieważ to by spowodowało, że okej,
załatwiają wszystko, załatwiają kościół w Polsce, załatwiają władzę, wszelkie pomysły reformatorskie. Mamy 81 rok.
Solidarność
przecież, to pamiętajmy, że Solidarność funkcjonuje jako związek zawodowy.
Trwa karnawał.
Tak, można tak powiedzieć, więc Sowieci świetnie by to wykorzystali, gdyby to wrzucić na ekipę Jaruzelskiego.
A jeszcze ważna rzecz, o którą zapytałeś, jeżeli chodzi o środki bezpieczeństwa. Informacja pewna, którą otrzymałem właśnie od Edwarda, jest taka, że dzień po zamachu wprowadzono detektory metalu przy wchodzeniu na plac Świętego Piotra. Czyli można było wnieść wszystko tam praktycznie.
Czy według Was jest co jest jeszcze do wykrycia w sprawie zamachu na Jana Pawła II? Czego brakuje, abyśmy mogli powiedzieć, że znamy obraz sytuacji? No wiem, najlepiej byłoby mieć wgląd w dokumenty.
W Moskwie. To wiemy,
tak, no to jasne, ale też wiemy, że nie będziemy mieli wglądu w dokumenty.
Ale na przykład Francja mogłaby... To jest kraj przecież zachodni, to jest kraj w pełni przewidywalny. I akurat Francuzi mogliby coś podpowiedzieć, chociażby Rumunii mamy to samo, jeżeli mówimy o tym wątku francuskim i rumuńskim. Mówimy o Bułgarii. Powiem tak, właśnie nasz znajomy przedstawił nam takie ciekawe informacje i dokumenty, na przykład z narady w biurze politycznym Partii Komunistycznej w Bułgarii, gdzie Todor Żywkow żartował, że gdyby to bułgarski wywiad miał realizować, to papież by już nie żył. To było, i to było opowiadane jako żart, nie jako poważna jakaś informacja. W związku z tym mało tego, ludzie, czy nawet ludzie władzy ówczesnej w Bułgarii byli przekonani, że Bułgarzy nie stoją tak naprawdę wprost za tym zamachem. Mówię o informacjach nie teraz, bo teraz oczywiście na pewno Bułgarzy by chcieli się w jakiś sposób wybielać, ale mówię, co wtedy się mówiło.
No tak, ale...
To właśnie pokazuje, że jest jeszcze dużo do zrobienia.
Nie wiem, ale jednocześnie ten wątek bułgarski, który Rafał tak na początku zdecydowanie przekreślił i wyrzucił do śmietnika, no jednak trudno go całkowicie bagatelizować. No bo także w tej waszej hipotezie Bułgaria odgrywa rolę i prawdopodobnie to jednak bułgarski wywiad w jakiś sposób odnajduje tego akcze i wciąga go do tej gry, tak?
Na pewno Bułgarzy w tym byli. Mówię Bułgarzy jako instytucja, wywiad PGU, ale nie zapominajmy, to są też jeszcze relacje interpersonalne z oficerami. KGB na pewno też miało tych bardziej zaufanych, jakbym to mógł nazwać, może nie agentów tam w służbach, ale powiedzmy oficerów, którzy byli... A może i nie wiem, a może i byli również agentami radzieckimi. Dlaczego nie? Tak naprawdę. W związku z tym Bułgarzy w tym byli zdecydowanie. Ale dlatego mówię. Archiwa bułgarskie są, rumuńskie są, francuskie. One są dostępne. O moskiewskich możemy zapomnieć w najbliższej przyszłości.
Znaczy są dostępne, jeśli te służby je udostępnią?
No to znaczy są w tym sensie dostępne, że
są
w świecie zachodnim te kraje.
Ale nie możemy też zapominać o tym, że prawdopodobnie może tak być, że Demarange nie przekazał dalej.
Sprywatyzował.
Jest też taka możliwość. On później działał w biznesie prywatnym, bardzo dobrze mu się wiodło. I tutaj też nie możemy też tego wykluczyć. Natomiast jeżeli chodzi o te...
No, ale ci oficerowie byli, sprawa była, to nie tak, że zniknęło.
Tak. Oczywiście, jasne. Ale jeżeli chodzi o Bułgarów, to bardziej skłanialibyśmy się tutaj w tym, że oni byli podwykonawcami, którzy nawet mogli tego nie być świadomi. O to chodzi. Ale jeszcze musimy też jedną ważną kwestię poruszyć, która daje obraz kwestii, jeśli chodzi o Watykan jako taki. Mianowicie słynna afera Ambrosiano.
Bank.
Banku, tak. I ona tutaj... To jest bardzo o tyle ważne, że to pokazuje nam, do jakiego bagna trafił Wojtyła, papież nasz.
Tak, to pieniądze mafii, zresztą dyrektor Banku Watykańskiego znaleziony, powieszony w Londynie.
Czyli tego Ambrosiano.
Banku Ambrosiano, no ale przez który przyszły pieniądze też
tak.
Watykańskie, powieszony na jednym z mostów w Londynie. Też niewyjaśnione zbrodnie.
Tutaj, żeby też może też nie komplikować tego jeszcze bardziej, tylko podam przykład jednej osoby, mianowicie Paula Marcinkusa.
Bo to jest dyrektora Banku Watykańskiego.
Właśnie. To były ochroniarz...
Kardynał.
Tak. To był ochroniarz Pawła VI, który uratował mu życie podczas pielgrzymki na Filipinach. Ten mu zaufał do tego stopnia, że mianował go tym szefem banku. I teraz nie będę wchodził w szczegóły, jak to funkcjonowało, bo to by długo zeszło. Natomiast powiem, jakie były dalsze jego losy. Kiedy wybuchła afera, już rząd włoski nie mógł na to jak gdyby patrzeć obojętnie, kiedy były aresztowania na całym świecie, był też list gończy za Marcinkusem. Marcinkus był zamknięty w Watykanie i z relacji, do jakich udało mi się dotrzeć, jeździł sobie swoim luksusowym samochodem, no bo nie mógł wyjechać poza Watykan, więc umilał sobie czas
jeżdżąc.
Za bardzo się nie najeździł.
Ale jeździł.
Ale w kółko mu jeździ się.
I co się stało dalej? Po 89
dobrze,
roku...
Przepraszam, dobrze, że w Watykanie jest stacja benzynowa.
Tak.
Jest jedna.
Sklep wolnocłowy.
Jest stacja benzynowa. Znaczy, byłem parę razy w Watykanie, jest stacja benzynowa.
Jemu by dowieźli pewnie też jeszcze. Aczkolwiek chodzi o co? Chodzi o to, jak się potoczyły jego dalsze losy. On po 89 roku przestał być już tym szefem banku. Została osoba świecka. Papież później wysłał go z powrotem do Stanów Zjednoczonych, gdzie w wieku 86 lat zmarł na parafii bodajże w Arizonie. Żadnych konsekwencji, nic się z nim nie działo. Człowiek, mózg całej afery takiej na dobrą sprawę, gdzie upadały banki Franklin Bank w Ameryce, gdzie upadały banki w Niemczech.
Pewnie w Ameryce Południowej ileś firm poważnych.
Tak, to jest niesamowita historia.
Muszę was zmartwić, znaczy papieże dbają o hierarchów kościelnych.
No.
I raczej włos im z głowy nie spadnie.
Najwyżej tak, a to jest przykład klasyczny.
Przewiezieni albo do Watykanu, żeby ich ukryć, albo z Watykanu gdzieś wysłani daleko w świat, żeby zniknąć z oczu.
Czyli przysłowiowo do innej parafii, to już jak hasło brzmi.
Drodzy widzowie, Sekielski Online. Książka w czerwonej sieci. Rozlosujemy wśród widzów tę książkę z autografami autorów. Polecam. Bardzo interesujące i dające do myślenia dzieło. Powieść, co prawda nazwana sensacyjno-szpiegowską o zamachu na Jana Pawła II, ale gdy się ją czyta, to ma się wrażenie, że bardziej i więcej jest tutaj faktów niż fikcji. Ale na tym też polega talent autorów. Marcin Faliński, Rafał Barnaś. Bardzo wam za tę rozmowę i za to spotkanie dziękuję.
Również dziękujemy.
Dziękujemy.
Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.